Jak co wtorek witamy Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Nie było nas przez jakiś czas, wszystko z powodu świątecznej przerwy, dlatego mamy troszkę do nadrobienia, przede wszystkim ze skoków narciarskich, no bo Państwo doskonale wiecie, że trwa turniej czterech skoczni, ale jeszcze w międzyczasie były Mistrzostwa Polski, o których przecież też musimy parę słów powiedzieć, bo bardzo ciekawie się zakończyły. Nie ma Ekstraklasy, ona ma dłuższą przerwę, wrócić dopiero gdzieś w lutym, ale grają w innych ligach. Przerwy świątecznej nie mieli na przykład w Anglii, a to dobrze, bo wykorzystamy to, żeby właśnie o tych ligach powiedzieć. O lidze hiszpańskiej słówko i lidze włoskiej. No i zaczął się oficjalnie od dzisiaj okres transferowy, chociaż dopiero dzisiaj się zaczął, no to już tam parę ciekawych rzeczy można też o tym powiedzieć, ale zaczniemy od skoków narciarskich. I może, żeby było po kolei, to najpierw właśnie te Mistrzostwa Polski, które były tradycyjnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. No i zakończyły się sensacją, bo pierwszy raz mistrzem Polski został Stefan Hula. Stefan Hula wprawdzie w tym sezonie skacze dużo lepiej niż w ubiegłym, ale jakbyśmy popatrzyli, że chociażby Piotr Żyła bronił tego Mistrzostwa Polski i ostatnio dobrze radził sobie Kamil Stoch, czy jeszcze Kubacki też całkiem nieźle skacze, no to Hula na pewno nie był takim murowanym faworytem, ale on w tych mistrzostwach oddał dwa równe skoki, zasłużenie wygrywając, no a Kamilowi nie wyszedł, ewidentnie nie wyszedł drugi skok.
Jeżeli chodzi o Stefana Hulę, no to on wcześniej potrafił zdobywać medale srebrne czy też brązowe. Oczywiście bierzemy pod uwagę również mistrzostwa letnie, bo też takie w Polsce są rozgrywane. Niemniej jednak jest to rzeczywiście duża niespodzianka. Jeżeli chodzi o pozostałych naszych reprezentantów z kadry A, no to Kamil Stoch rzeczywiście w drugiej swojej próbie zawiódł, bo po pierwszej no, był bardzo blisko Stefana Huli. Tuż za podium kolejni nasi kadrowicze, którzy startują w Pucharze Świata, czyli Dawid Kubacki i Maciej Kot. No i na szóstym miejscu Jakub Wolny, a więc ten szósty z tych wybrańców Stefana Horngachera.
Można powiedzieć, że austriacki trener no idealnie wybrał tą szóstkę, bo po prostu są oni ewidentnie najlepsi. Jeżeli nie patrzymy na juniorów, ale o nich to może innym razem. Co do samych mistrzostw, no niestety, chociaż ta kadra A skacze bardzo dobrze, no to jest problem, jeżeli chodzi o co jest poza tą szóstką, no bo do tych mistrzostw zgłosiło się chyba około 30 zawodników, także nawet nie trzeba było przeprowadzać kwalifikacji. No i pozostali, poza właśnie tą szóstką, osiągnęli, można powiedzieć, rezultaty bardzo, bardzo złe.
Martwi szczególnie postawa takich zawodników jak chociażby Andrzej Stękała czy Krzysztof Biegun. Przypomnijmy, że Stękała czy Biegun potrafili w ubiegłych latach naprawdę z niezłej strony pokazywać się w Pucharze Świata. Biegun ma nawet na koncie jedno zwycięstwo. Co prawda był to konkurs bardzo loteryjny, ale jednak w statystyce to zwycięstwo pozostaje. Warto też wspomnieć, że nie było kilku zawodników, którzy brali udział w Pucharze Kontynentalnym. Między innymi 17-letni Tomasz Pilch, o którym w ostatnich dniach w kontekście właśnie rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym było bardzo głośno.
Tak, on akurat w tym konkursie w Engelbergu, w tych dwóch konkursach, w pierwszym był w pierwszej dziesiątce, w drugim zajął drugie miejsce, no i prowadzi w całej klasyfikacji tego Pucharu Kontynentalnego. Ale jak powiedzieliśmy już o tej troszkę gorszej stronie tych naszych skoków, to przechodzimy już do tej najlepszej, czyli rywalizacja w konkursie czterech skoczni. Te dwa konkursy akurat niemieckie za nami, teraz przed nami konkursy w części austriackiej, czyli czwartego i szóstego zakończenie. Wszystko zaczęło się od Oberstdorfu i zaczęło się no chyba najlepiej, jak tylko można sobie wyobrazić. Kamil Stoch okazał się tym, który przełamał Richarda Freitaga z Niemiec, bo on ostatnio wygrywał najwięcej. A na trzecim miejscu uplasował się Dawid Kubacki. To oznaczało pierwsze podium dla Dawida Kubackiego w Pucharze Świata. Też najlepsze miejsce w swojej karierze w startach pucharowych osiągnął Stefan Hula. On zajął miejsce piąte.
Kamil Stoch znokautował swoich rywali przede wszystkim w serii finałowej. Ten skok na odległość 137 metrów zdecydowanie przytłoczył pozostałych przeciwników.
10 metrów dłużej od drugiego Freitaga.
Tak, którzy już nie byli w stanie po prostu doskoczyć do naszego zawodnika. No jest to chyba przebył z takiej najwyższej topowej formy Kamila Stocha. Oczywiście my wierzymy w to, że cały czas jeszcze ta dyspozycja będzie szła w górę, bo pamiętajmy, że nieco za ponad miesiąc są Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. No i liczymy na to, że nie tylko Kamil Stoch, ale również pozostali nasi zawodnicy jeszcze tą dyspozycję poprawią.
No właśnie, bo na razie możemy na tą trójkę liczyć, szczególnie jeżeli chodzi o pierwszą dziesiątkę, takie prawie podium, czy podium, jeżeli chodzi o Kamila. Maciej Kot w pierwszym konkursie był 15, jego na pewno stać na dużo lepsze starty. On w tym sezonie, no widać po nim, że jest niezadowolony, czegoś brakuje, a Piotr Grzyła świetnie skoczył w pierwszej serii, był w pierwszej dziesiątce. Drugi skok całkowicie zepsuł, 25 miejsce ostatecznie. No Piotrek też jest jeszcze z dala od tej swojej najlepszej formy. Drugi konkurs, znowu wygrana Kamila Stocha. On tym razem wygrał znowu z Niemcem Freitagiem, ale wygrał zdecydowanie, bo tam chyba było ponad 8 punktów przewagi. Na trzecim miejscu Norweg, Andreas Fanemel. Jeżeli chodzi o naszych pozostałych skoczków, no to najlepiej Dawid Kubacki 12, 18 Maciej Kot, 25 Piotr Żyła. Nie wyszedł Stefanowi Huli ten konkurs, ale on szczególnie w pierwszym trafił na bardzo złe warunki i ledwo dostał się do tej drugiej serii. Jakub Wolny ostatecznie 33.
Jeżeli chodzi o Kamila Stocha, tutaj wielkie brawa za jego postawę w drugiej serii. Przypomnijmy, że naszego zawodnika zdejmowano z belki, musiał czekać na swój skok przez dobrych kilka minut z powodu zbyt silnego wiatru, ale mimo wszystko zaprezentował bardzo dobrą odporność psychiczną i potwierdził, że naprawdę jest w bardzo dobrej formie.
Jak dla mnie to było po prostu najwyższe sportowe mistrzostwo, żeby wygrać nie tylko z rywalami, nie tylko z publicznością, która przecież była niemiecka i kibicowała w całości Freitagowi, ale też wygrać z samym sobą. Czekać 15 minut na oddanie swojego skoku, wiedząc, że rywal skoczył 137 metrów, miał dobre warunki, zdecydowanie prowadzi, a Kamil Stoch skoczył jeszcze dalej, 139,5, to znowu był najdłuższy skok w całym konkursie, zasłużone zwycięstwo. Tak ciekawie Adam Małysz powiedział, dziennikarze pytali go, czy to jest już ta najwyższa forma Kamila Stocha, on stwierdził, że nie, jeszcze to nie jest ta najwyższa forma, bo jak Kamil będzie w najwyższej, to on będzie wszystko wygrywał też na treningach.
A jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no to przyznam, mam taki niedosyt, bo po tym, co pokazali w kwalifikacjach Dawid Kubacki i Stefan Hula, no liczyłem po cichu na to, że znowu będą co najmniej miejsca.
Tak, bo oni tam byli na drugim i trzecim miejscu w kwalifikacjach.
Tak, no a Stefan Hula, no niestety trafił na złe warunki. Widać było jego frustrację po tym pierwszym skoku, jak zrezygnowany machnął ręką. Na szczęście są kolejne konkursy. Mamy 4. konkurs w Innsbrucku, mamy 6. w Bischofshofen, więc jest okazja do poprawy.
Dziennikarze, jak to dziennikarze, już spekulują, że Stoch może dokonać to, czego dokonał tylko jeden zawodnik, czyli wygrać wszystkie 4 konkursy, 4 skoczni. Kamil oczywiście się od tego odcina i dobrze, no bo on skupia się oczywiście na swoich skokach, ale jeżeli tak spojrzymy po tym, co widzieliśmy w tej pierwszej części, no to Kamil jest faworytem tego turnieju. Może obronić, chyba to będzie pierwszy raz po Schlierenzauerze tytuł w 4 skoczniach, ale ta rywalizacja na pewno będzie zaciekła ze strony Freitaga, bo praktycznie tylko on mu zagraża, też dlatego, że Niemiec już nie będzie czuł chyba takiej presji, bo w końcu nie będzie skakał u siebie, tylko w Austrii. No zobaczymy, szykują się naprawdę dwa bardzo, bardzo ciekawe konkursy.
I oczywiście liczymy na to, że Kamil Stoch utrzyma swoje prowadzenie, no i też po cichu liczę na to, że Dawid Kubacki, który przypomnijmy jest trzeci w klasyfikacji generalnej, również będzie w stanie utrzymać miejsce na podium. To by był naprawdę ewenement, dwa sezony z rzędu dwóch Polaków na podium turnieju czterech skoczni, czegoś takiego jeszcze nie było.
No i na tym byśmy zakończyli temat ze skokami. Oczywiście do niego będziemy jeszcze tej zimy wielokrotnie powracać. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z piłką nożną. Tak jak obiecaliśmy, teraz piłka nożna, najpierw może trochę z Anglii, później z Włoch. Z Anglii tam mieliśmy w czasie świąt dwie kolejki. Niektórzy mówią, że wszystko jest rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o tabelę. Manchester City wygrywa praktycznie wszystko. No ostatnio się zacięli, bo sensacyjnie zremisowali, ale mimo to oni mają taką przewagę, że już nawet krążyły takie dowcipy, że jeżeli Guardiola z całą drużyną wybrałby się w Bieszczady, no to spokojnie może wracać w lutym, a i tak będą na czele tabeli.
No rzeczywiście ta przewaga jest ogromna. Bohema, chociaż w ostatniej kolejce The Citizens mieli dużo szczęścia, że nie przegrali, ponieważ w ostatniej minucie został podyktowany rzut karny dla Crystal Palace. Na szczęście goalkeeper obywateli, czyli Ederson, jedenastkę obronił. No i ta znakomita passa, czyli cały sezon bez porażki, a to już jest 21 kolejek, no to jest coś niesamowitego.
No i ciekawe właśnie, czy City jeszcze zwolnią, czy będzie się toczyła ta walka tylko o drugie miejsce. Na razie tak to wygląda i na razie wygląda, że o drugie miejsce walczą tylko United z Chelsea. United doskonały początek sezonu, później troszkę taka zadyszka, też ostatnia fala remisów, ale z Evertonem się przełamali, wygrali 2-0, a Chelsea, no Chelsea gra tak w kratkę, bo potrafi niespodziewanie przegrać, ale potrafi zagrać doskonale, wygrywając chociażby ze Stoke 5-0.
No jeżeli chodzi o tą walkę w dalszej części tabeli, to warto zwrócić uwagę na wysoką pozycję Burnley, czyli zespołu, który kadrowo no nie jest jakimś potentatem, a tymczasem kręci się gdzieś w okolicach strefy pucharowej, tuż za Tottenhamem. Tym bardziej szkoda właśnie tej drużyny, bo w ostatniej kolejce podejmowała Liverpool, no i The Reds wywieźli bardzo cenne zwycięstwo 2-1 i wygląda na to, że również Liverpool będzie robił wszystko, żeby w przyszłym sezonie ponownie zagrać w Lidze Mistrzów. No a pamiętajmy, że tych topowych zespołów Anglii jest więcej niż tych miejsc, które gwarantują udział właśnie w tych rozgrywkach.
Tak, bo tam za plecami Liverpoolu jest nieobliczalny Arsenal i Tottenham, ale te drużyny, no Tottenham ma słabszy sezon niż tamten ubiegły, ale Arsenal podobnie, bo na razie na piątym miejscu. Co do Polaków, no tu praktycznie Boruc nie gra, stracił miejsce w składzie. Gra za to Fabiański, tylko że jego zespół jest na razie na ostatnim miejscu, wprawdzie w ostatniej kolejce przełamanie i wygrana, też po zmianie trenera może coś to ruszy, ale na pewno Fabiański tu nie jest winnym tych porażek, bo jakby nie on, to by ta strata już do tego miejsca gwarantującego zostanie w lidze była dużo, dużo wyższa. Rozczarowuje Krychowiak, chociaż no ja nie wiem, czy on tak rozczarowuje, ja bym się tak z tym nie zgodził, po prostu nie dostaje szans. Kiedy widziałem te spotkania z jego udziałem, to naprawdę nie wyglądał tak źle.
No właśnie, trudno mówić o rozczarowaniu wobec kogoś, kogo nie możemy ocenić przez pryzmat jego występów na boisku, a ostatnio z tym u Krychowiaka jest problem. To też wiąże się poniekąd z tym, że to jest zawodnik tylko wypożyczony i bardzo głośno jest o tym, że może zostać skrócone jego wypożyczenie do West Bromwich, żeby zaoszczędzić finansową, bo ta tygodniówka Krychowiaka rzeczywiście jest ogromna. No pytanie, co dalej z naszym zawodnikiem? Mamy okienko transferowe. Na szczęście formalnie w zespole PSG w tym sezonie Krychowiak nie zagrał, więc może jeszcze wystąpić w barwach jednego klubu i oczywiście będziemy to śledzić.
Oby występował, bo przydałby się nam taki zawodnik w formie na Mistrzostwa Świata, które już w Rosji za parę miesięcy. Bardzo szybko do Serie A, włoskiej Serie A przechodzimy. Tam więcej Polaków i też ci Polacy grają w klubach, które chociażby walczą o mistrzostwo. Na razie po tej pierwszej, formalnie pierwszej części sezonu na prowadzeniu Napoli. Oni mają punktów 48, 1 wyprzedzają Juventus. Jeżeli chodzi o Napoli, ostatnio zwycięstwo z Crotone 1-0 na wyjeździe. Tutaj gra Zieliński, no i on gra dosyć często, chociaż lepiej by było, gdyby w tym podstawowym składzie grał jeszcze częściej. Milik jeszcze leczy uraz, ale ostatnio Napoli ma problem ze zdobywaniem bramek, także miejmy nadzieję, że Milik ten uraz jak najszybciej wyleczy.
Po raz kolejny dało sobie znać Dawid Kownacki, który co prawda w barwach Sampdori wszedł z ławki rezerwowych, ale co istotne, to było przystanie 0-0. W niedługim czasie po jego wejściu wywalczył rzut karny dla swojej drużyny i skończyło się tym, że zespół z Genui wygrywa 2-0, no i cały czas realnie myśli o udziale w europejskich pucharach.
Właśnie Sampdoria to jak dla mnie największa sensacja, Serie A, szóste miejsce. A cieszy też to, że realny wpływ na grę tego zespołu mają Polacy, bo Bereszyński jest podstawowym prawym obrońcą, chociaż ostatnio zagrał z ławki. No a Linety, jak był zdrowy, to też częściej grał. Ostatnio wraca po kontuzji, dlatego na tym boisku się nie pojawił. Jeszcze w Juventusie kontuzjowany jest
Gianluigi Buffon,
jest Buffon tak. Oczywiście. No i dlatego gra Szczęsny, a to już trochę trwa, bo kilka kolejek z rzędu Szczęsny bronił, ma doskonałe statystyki, chociaż w ostatnim spotkaniu bramkę puścił, ale jego Juventus pewnie wygrał.
Jeszcze jedno zdanie o Beniaminku, czyli Benevento, zespole, który do tej pory nawet nie potrafił wygrać. Nastąpiło przełamanie w ostatniej kolejce. W spotkaniu z Kiewo właśnie Benevento zwyciężyło 1-0. To pierwsze historyczne zwycięstwo w Serie A, ale niewiele to zmienia w tabeli, bo Beniaminek traci aż 9 punktów do przedostatniej drużyny.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo mieliśmy 19 kolejek już za nami. Sensacją były pierwsze punkty Benevento w tym pamiętnym spotkaniu z Milanem, gdzie ten punkt zdobyli dzięki bramce bramkarza, swojego bramkarza. No a teraz w ostatniej kolejce tej pierwszej części sezonu w końcu zdobyli te 3 punkty. No i na 19 spotkań mają 4 punkty. Także to na pewno nie powala, tym bardziej, że druga od końca Verona ma tych punktów 13. Jeżeli jakbyśmy o czymś mieli mówić we Włoszech jeszcze, no to na pewno rozczarowująca postawa Milanu, który miał już w tym roku grać no przynajmniej o puchary.
No, jeżeli spojrzymy na tabelę, to rzeczywiście jest dopiero 11 miejsce. Na szczęście dla fanów Rossonerich pozytywną informacją jest to, że w derbach z Interem w Pucharze było zwycięstwo, jest awans do kolejnej rundy. No i nie zapominajmy, że Milan cały czas rywalizuje w Lidze Europy, więc kto wie, może okrężną drogą będą próbowali zawodnicy Milanu dostać się do Ligi Mistrzów.
Z tymi ligami zagranicznymi jeszcze na pewno będziemy wracać. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i piłka w Hiszpanii.
Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać, naucz się. A teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy ostrzegasz, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy. Nigdy więcej.
tak jak mówiliśmy o Hiszpanii, chociaż oni grali tuż przed świętami, ale musimy o tym wspomnieć, ponieważ to był dla wielu najważniejszy mecz, czyli słynne Grand Derby Real Madryt kontra Barcelona. Co można o tym spotkaniu powiedzieć? Real, świetna pierwsza połowa. Wydawało się, że Barcelona może nawet zostać w pewnym momencie zmiażdżona, jeżeli lepiej nastawione celowniki mieliby chociażby Ronaldo. Barcelona tam chyba tylko jedna akcja w tej pierwszej połowie, no a w drugiej to się wszystko przekręciło 90, nawet 180 stopni. Barcelona szybko zdobyła bramkę za sprawą Suareza, później rzut karny, czerwona kartka dla Realu, Messi na 2-0, no i w końcówce dobicie Realu na jego stadionie przez Vidala i ostatecznie zakończyło się 3-0.
No i nie jest to wesoła informacja dla Realu Madryt, ponieważ jeżeli zerkniemy w tabelę Ligi Hiszpańskiej, to królewscy tracą już do Barcelony aż 14 punktów.
I dodajmy, z tym, że Real ma jeden mecz mniej.
Dodajmy również, że przed Realem jest jeszcze Valencia i Atletico Madryt, więc ta droga po mistrzostwo naprawdę będzie bardzo, bardzo wyboista.
Niektórzy już mówią, że Barcelona praktycznie to mistrzostwo ma zapewnione. No statystyki ma znakomite. 17 spotkań, 0 porażek, 3 remisy, 14 zwycięstw, 45-7. Każdy mówił, że to będzie koniec Barcelony po tym transferze Neymara do PSG, po tych problemach słynnych z transferem do Barcelony jakiegoś dobrego piłkarza w zastępstwie. No a tutaj nowy trener poukładał całkiem inaczej ten klub. Oni teraz tak grają, że żeby wygrać te 2-0, 1-0 i zdobyć te punkty. No to jest całkiem inna Barcelona. Zobaczymy, jak Real na to wszystko odpowie, ale tu jest jeszcze, tak jak mówisz, Atletico Madryt i Valencia. A co do Atletico, no to do nich teraz im się kończy zakaz transferowy. No już wiedzieliśmy wcześniej, że do Atletico wróci z Chelsea Diego Costa.
I formalności stało się zadość i w związku z tym od 1 stycznia już formalnie zarejestrowanym zawodnikiem Atletico Madryt jest Diego Costa. Suma transferu wyniosła 66 milionów euro, a więc sporo jak na zawodnika już 29-letniego. Ale w ostatnich dniach był transfer, myślę, jeszcze głośniejszy, bo chodzi oczywiście o sumę, która została zapłacona za zawodnika.
Tak, bo chodzi o obrońcę, to jest kwota 78,8 miliona euro. Southampton do Liverpoolu przeszedł holenderski obrońca Van Dijk. No Liverpool cierpi na pewno z powodu braku solidnej defensywy, ale czy ten zawodnik, no nie wiem, może jest w stanie to rozwiązać ten problem, ale czy jest aż tyle wart? No zobaczymy, widziałem gdzieś statystykę, że w ostatnich latach Liverpool bardzo, bardzo finansuje Southampton, także tam się zapewne cieszą, ale czy Liverpoolowi to wychodzi na dobre? No na razie w ostatnich latach mistrzostwa nie zdobyli, także nie.
No ja pamiętam Van Dijk'a jeszcze w barwach Celticu Glasgow, jak grał z Legią Warszawa. No, kto by się spodziewał, że za kilka lat ten zawodnik za taką kwotę przejdzie. No,
pamiętając naprawdę o tym wyniku.
Tak. No, doszliśmy do takich czasów, że rzeczywiście za zawodników, którzy no, wydają się nie być topowymi na swojej pozycji, płaci się naprawdę kolosalne pieniądze.
Dobra informacja, jeżeli chodzi o okienko transferowe dla Roberta Lewandowskiego. On już nie będzie musiał tyle grać, to trochę śmiesznie brzmi, ale temu zawodnikowi odpoczynek się przyda. Bayern Monachium w końcu zakupił drugiego napastnika. Jest to reprezentant Niemiec Sandro Wagner.
Myślę, że sam Wagner pogodził się z tym, przechodząc do Bayernu oczywiście.
Był tego świadomy.
Tak, że tych minut za dużo nie dostanie Lewandowski. To też nie jest typ zawodnika kontuzjogennego, więc na pewno za dużo nie pogra. No ale widać, jednak te sukcesy drużynowe przedkłada ponad swoje osiągnięcia indywidualne, dlatego też zameldował się w Monachium.
I jeszcze ciekawy ruch na linii Brazylia Hiszpania.
Tak, brazylijski obrońca Guilherme Arana w Europie jeszcze anonimowy, ale Sevilla słynie z tego, że potrafi wyjmować zawodników z Ameryki Południowej, oszlifować takie diamenty. Najlepszym przykładem Dani Alves i potem ze zyskiem sprzedawać, więc zobaczymy. Lewy obrońca Corinthians przeszedł do Sevilli, rocznik 97, a więc Sevilla być może znalazła kolejną perełkę, ale przekonamy się o tym za niedługo.
To okienko transferowe na pewno będzie ciekawe, bo parę klubów potrzebuje jeszcze wzmocnień. Chociażby tych z Ekstraklasy, tu też już słychać co nieco, ale o tym będziemy mówić w następnych audycjach. Za tydzień też już będziemy wiedzieć, jak ostatecznie zakończy się konkurs czterech skoczni, także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy we wtorek o 16:30. Dzisiaj już się z Państwem żegnamy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.